Dobry wieczór, witam na antenie Radia Funk House Europa.
Dobry wieczór.
Pozwoliłem sobie zestawić takie opinie o Fryderyku, które panują w Polsce i w Niemczech i przytoczę je w tej chwili, dobrze?
Dobrze.
Twórca wielkiego państwa tu, tyran, który siłą zdeptał pierwsze na naszym kontynencie państwo wprowadzające elementy demokracji tam. Władca, filozof, wrażliwy odbiorca i twórca muzyki z perspektywy niemieckiej, z polskiej fałszerz pieniędzy i oszust. Liberalny władca tu, grabarz polskiej wolności, która między innymi szczyciła się niezwykłą, jak na tamte czasy, tolerancją religijną. No, wydaje mi się, że w historii i świadomości historycznej przede wszystkim Polaków i Niemców mało jest postaci tak diametralnie różnie przez nas postrzeganych, prawda?
No tak, to na pewno jest prawda, ale trzeba na początku powiedzieć, że już od XVIII wieku opinie o Fryderyku Wielkim były bardzo sprzeczne. W krajach niemieckojęzycznych i w Polsce też. To znaczy, i w Niemczech były takie opinie bardzo krytyczne i w Polsce były też takie opinie dosyć pozytywne dotyczące Fryderyka II.
Tak, jakie na przykład?
Na przykład wśród ludzi związanych z reform oświeceniowych były takie opinie, że Fryderyk robił takie postępy w swoich rządów, które są bardzo pożyteczne i które należy też prowadzić w Polsce. Też w kręgu reformatorów polskich wokół króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
To znaczy, że odpowiedź, podejrzewam, jaka będzie odpowiedź pana na moje następne pytanie. Czy Fryderyk II miał jakieś osobiste powody, by nienawidzić Polaków? Czy też jego antypolskie działania, ale także antypolska publicystyka, którą również stosował, była po prostu tylko środkiem do celu, jakby do zjednania sobie sprzymierzeńców i izolowania Polski?
Ja powiedziałbym to tak. Fryderyk był dwa razy w Saksonii i rozmawiał tam z elitami saksonskimi i polskimi też. Aha. Ale z tych lat nie ma takich ocen jednoznacznie negatywnie. Są też oceny pozytywne. Na przykład on miał w swoich późniejszych latach bardzo zażyły stosunki z biskupem Ignacym Kraszickim, biskup Warmii i jeden z największych pisarzy w Polsce w XVIII wieku. Więc moim zdaniem te oceny negatywne dotyczące Polski są raczej propagandą Fryderyka, bo on chciał oczywiście udowodnić i uzasadnić pierwszy rozbiór. I chyba najlepszy sposób do tego był to przedstawić jako misję cywilizacyjną. Aha. Że Polacy są zacofani i że trzeba im nosić cywilizację.
Ale był w tym bardzo skuteczny, bo ta jego misja cywilizacyjna zapadła w pamięć chyba w Niemczech, tak przypuszczam. Takie odnoszę wrażenie, że w dużej części późniejsze uprzedzenia Niemców wobec Polski powstały właśnie w tych czasach, w czasach krzepnięcia Prus w XVIII wieku. Polska wolność interpretowana była w Prusach, szczególnie przez władców, jako chaos, polnische Unordnung. No a stąd już tylko krok do tej sławnej polnische Wirtschaft, prawda?
No, tak, tak. To zgadzam się zupełnie, że wszystkie te opinie Fryderyka II były bardzo ważne w XIX wieku. To był okres wielkiej potęgi Prus i oczywiście Fryderyk II był uważany jako twórcą tej potęgi Prus i tej potęgi Rzeszy Niemieckiej też. Więc oczywiście to miał bardzo ujemny wpływ na w ogóle opinię o Polakach Niemczech.
W minionych dziesięcioleciach propagandy komunistycznej w Polsce Fryderyk Wielki był jakby no wręcz fundamentem III Rzeszy, prawda? Ja właściwie pamiętam z mojej edukacji szkolnej taką prostą linię przyczyn i skutków wiodącą od Fryderyka Wielkiego do Adolfa Hitlera. Dziś odnoszę wrażenie, że w Polsce bardziej neutralnie patrzy się na tę postać, no ale przecież rzeczywiście jest jakieś pokrewieństwo pomiędzy tym militaryzmem i hegemonialnymi zapędami Prus, Fryderyka i III Rzeszy, prawda?
Ja powiedziałbym to tak. Militaryzm w historii niemieckiej jest oczywiście związany z historią Prus. Prusy były taki kraj najwięcej i najmocniej militaryzowany w ogóle w Europie w XVIII i XIX wieku. Więc tu postać Fryderyka II jest bardzo ważna i on popiera takie tradycje w kierunku militaryzacji kultury niemieckiej. trzeba też powiedzieć, że ta opinia polska z PRL-u istniała oczywiście nie tylko w Polsce, też wśród opinii publicznej w Francji, w Anglii były takie głosy, że jest taka linia rozwoju od Fryderyka poprzez Bismarcka do Hitlera. Jednak jako historyk ja patrzę na takie linie rozwoju raczej sceptycznie.
W swojej książce twierdzi pan, że w Europie XVIII-wiecznej istniała także jeszcze inna opcja niż to zniknięcie Polski z mapy politycznej w Europie Środkowej. Początkowo opcja znacznie silniejsza niż pruska, a mianowicie ta wersja Wettynów łączących Unię Polsko-Litewską z Saksonią. Dlaczego właściwie wygrała opcja pruska Fryderyka Wielkiego, a nie ta wettyńska Augusta III Sasa?
No, w gruncie rzeczy to był rezultat tych wojen i Fryderyk II przetrwał, bo umarł caryca z Rosji i z tego powodu on mógł utrzymać właśnie swoje nowe terytoria. Więc to był trochę przypadkiem moim zdaniem. Trzeba też liczyć z przypadkami w historii. Jednak moim zdaniem trzeba od nowo patrzeć na tą Unię saksonsko-polską, bo do dziś jest tak, że w Polsce ta Unia jest bardzo negatywnie oceniana. Bardzo negatywnie jako czas zastoju, czas zacofania. Jednak to nieprawda. Moim zdaniem nie można tak jednoznacznie negatywnie patrząc na tą Unię.
A powróćmy teraz do naszych czasów na chwilę jeszcze. Dlaczego pana zdaniem Brandenburgia podczas obchodów tej rocznicy fryderykańskiej w tym roku faktycznie omija polską perspektywę? Ja pozwolę sobie to tak nazwać. Wśród bodaj dziesiątków imprez poświęconych temu władcy jest parę, można je policzyć na palcach jednej ręki, które uwzględniają fakt, że Polska była chcąc, nie chcąc jakby częścią tego wielkiego imperium.
Moim zdaniem są kilka powodów. Jeden powód jest tak, że jest taka tendencja brandenburgizacji w pewnym sensie dziedzictwo Prus. To znaczy, że Prusy są dzisiaj z Berlina widziane jako wielki Brandenburgia. Moim zdaniem to nie jest prawda. Jako historyk zdecydowanie przeciwstawiam się takiej opcji. Trzeba patrzeć na Prusy też z perspektywy w ogóle całego państwa pruskiego, to znaczy też z perspektywy Królewca, albo z perspektywy Szczecina, albo z perspektywy Gdańska. Więc moim zdaniem w Polsce byłby potrzebne więcej zainteresowania, więcej inicjatyw naukowych, którzy interesują się historią Prus. Bo historia Prus, moim zdaniem, to jest historia wspólna polsko-niemiecka. Patrząc z perspektywy 1800 na przykład, prawie połowa terenów pruskich był zamieszkanych przez ludności mówiących po polsku.
Chciałby pan, żeby polscy historycy wyrwali brandenburskim czy niemieckim, że tak powiem, panowanie nad tym odcinkiem historii Niemiec?
Tak. I patrzyły raczej na Prusy z perspektywy Gdańska, z perspektywy Poznania, z perspektywy Królewca. Bo dzisiejszy niemiecki historyk ma te kłopoty dalej z dziedzictwem pruskim. Jest też, do dzisiaj istnieje bardzo wysoka bariera językowa. To znaczy mało historyków niemieckich czyta po polsku i dzisiaj pracuje w archiwach polskich, na przykład w Warszawie, albo w Gdańska, albo w Torunia, gdzie jest przechowana spora część archiwaliów pruskich.
Mówił pan o brandenburgizacji. Czy poza Brandenburgią te obchody rocznicy 300-lecia urodzin Fryderyka Wielkiego odgrywają w Niemczech jakąś rolę?
Moim zdaniem małą rolę. To jest fenomen raczej Berlina i Brandenburgii. W landach zachodnich ten jubileusz jest mało obecny, nie gra żadną rolą, bo tam są inne tradycje regionalne o wiele mocniejsze niż te tradycje pruskie.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim rozmówcą był profesor Hans-Jürgen Bömmelburg z Uniwersytetu w Gießen.
Dziękuję bardzo.